Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 21 Safar 1448 roku po Hidżri, albo też Quattro di Augusti, Anno Domini, Bismillessimo, Vicessimo, Sexto. Proszę Państwa, zachęcam Państwa bardzo, bardzo do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania. Proszę pamiętać, kciuki w górę. Każda interakcja zwiększa zasięgi i buduje świadomą społeczność. Dziękuję Państwu bardzo za wsparcie na Patronite i na inne sposoby. To dzięki Państwa wsparciu mogę w ogóle prowadzić ten kanał. Witam wśród nowych lub powracających patronów panią Ksymenę Maciuk, pana Arka Kule, podwyższenie progu, pana Grzegorza Spiralskiego, Waldemara, Kamila Piórkowskiego, Katarzynę Świzgrodowską, Jakuba Tartaka, Dobrosława Czajkę, anonimową darczyńczynię i pana Piotra Czarneckiego. Także dziękuję Państwu bardzo za wsparcie. Proszę Państwa, zaczynamy dziś. A no i oczywiście przypominam, to miejsce czeka na Państwa reklamę. W związku z tym zapraszam do reklamodawców potencjalnych do kontaktu w tej chwili via Patronite. Proszę Państwa, zaczynamy po wczorajszym live'ie, który się zakończył dość późno. Dzisiaj, proszę Państwa, zaczynamy od mocnego tematu. To jest temat bardzo niedobry dla wszystkich posiadaczy benzynowych i samochodów innych niż elektryczne, w ten sposób. No pewnie dobry dla Iranu. W każdym razie jest taka hipoteza, która się dzisiaj pojawiła. Ormuz wolna, otwarta, ale irańska. Otóż Iran i Oman są bardzo bliskie porozumienia w sprawie ponownego otwarcia żeglugi w ciśnieniu Ormuz. Potwierdzają to irańscy i amerykańscy urzędnicy. Natomiast, proszę Państwa, no najważniejsza rzecz, i to jest właśnie skutek wojny Trumpa, jest to, proszę Państwa, jedna z największych porażek strategicznych, ale również jedna z największych głupot w historii stosunków międzynarodowych XXI wieku, a mianowicie cieśnina Ormuz, która przed wojną była cieśniną otwartą. Przed wojną Iran no, nie posiadał, a w każdym razie miał niby zniszczony i deklarował również, że nie będzie posiadał żadnego programu budowy broni atomowej. W tej chwili tak, cieśnina ma zostać znowu otwarta, ale Iran ma mieć potwierdzoną suwerenność nad tą cieśniną i będzie za to pobierał opłaty w takiej czy innej formie. Co więcej, jeśli chodzi o program atomowy, to dopiero rozpoczną się negocjacje. W związku z tym, jeżeli ktoś mógłby powiedzieć, jaki cel, poza oczywiście zrobieniem przyjemności łachapiachu przez Trumpa, miała ta wojna, to zapraszamy tak do zgłaszania się tutaj i do proponowania jeszcze innych alternatywnych scenariuszy. To jest tak, że to, co zostanie prawdopodobnie uchwalone, to jest ratyfikacja kontroli Teheranu nad tym, co przed wojną było otwartym międzynarodowym szlakiem wodnym. Także gratulujemy Trumpowi. Jak opisują w tej chwili urzędnicy, ja od razu zaznaczam, to są opinie z prasy amerykańskiej, nie z irańskiej. Jak opisują to urzędnicy, którzy są zaznajomieni już z tym prawie że zakończonym porozumieniem, statki wpływające do Zatoki Perskiej będą przepływać kanałem kontrolowanym przez Iran blisko jego wybrzeża, natomiast statki wypływające z Zatoki będą płynąć kanałem w pobliżu Omanu, czyli jednostronna autostrada przy Iranie, w drugą stronę w pobliżu Omanu. Irańscy urzędnicy twierdzą, że chociaż nie będą pobierane tzw. opłaty drogowe, umowa obejmuje opłaty za usługi pokrywające wpływ żeglugi na środowisko, bezpieczeństwo statków towarowych i tankowców oraz koszty personelu, czyli wypożyczenie pilota z IRGC, który pamięta dokładnie, gdzie te miny stawiał. Krótko mówiąc, dochody będą dzielone porówno między Iran i Oman. To jest tak, że natomiast amerykański urzędnik zaznajomiony z negocjacjami stwierdził w poniedziałek, że irańska wersja wydarzeń jest nieprawdziwa i dodał, że wszelkie tymczasowe trasy ustanowione przez cieśninę nie będą wymagały zgody ani zezwoleń ze strony Iranu, ani opłat drogowych. To jest dla prezydenta Trumpa umowa, no ale w tym przypadku niestety, ale Iran jest i Oman są dużo bardziej wiarygodnymi źródłami. W każdym razie dla Trumpa umowa, o ile dojdzie do skutku, może rozwiązać jego najpilniejszy problem polityczny, jakim jest przywrócenie przepływu statków. To jest to, o co tak naprawdę chodzi w tej chwili jako wariant minimum w tej ni to wojnie, ni to pokoju. Natomiast irańscy urzędnicy stwierdzili, że ciśnina pozostanie zamknięta pomimo jakiegokolwiek porozumienia, dopóki Stany Zjednoczone nie zniosą blokady morskiej irańskich portów w Zatoce Perskiej. a oba kraje nie powrócą do 14-punktowego memorandum z Islamabadu podpisanego przez Stany Zjednoczone. Nie wiedzieć czemu. Znaczy, wiadomo czemu, ale bez sensu. W każdym razie niektórzy anonimowi urzędnicy Stany Zjednoczone mogłyby jeszcze bardziej złagodzić presję rynkową, gdyby zdecydowały się na zwolnienie z sankcji wobec Iranu, żeby umożliwić mu legalną sprzedaż i dostawy ropy. No więc tak, jeżeli Iran ostatecznie utrzyma kontrolę nad cieśniną, a na razie nie ma alternatywy, to i otwarcie oznacza koszty geopolityczne. Irańscy urzędnicy twierdzą, że opracowują porozumienie, żeby ratyfikować swoją zdolność do kontrolowania cieśniny, a tym samym zachować strategiczną przewagę, której notabene Iran nie posiadał przed wojną. Więc jeżeli to nie jest zwycięstwo i to wielkie zwycięstwo Iranu, no to jest to rzadki gatunek klęski w takim razie, totalnej klęski i totalnej kapitulacji, o której codziennie w tej chwili wspomina, zaklinając niestety rzeczywistość, Donald Trump. Takie ograniczenia bezpośrednio naruszałyby cel wyznaczony między innymi przez Marco Rubio, który w ostatnich miesiącach wielokrotnie powtarzał, że cieśnina musi powrócić do stanu otwartego szlaku wodnego, jakim była przed atakiem Stanów Zjednoczonych i państwa opornego tam, gdzie chce, na Iran 28 lutego. Powiedział, jeśli stworzymy precedens na Bliskim Wschodzie, w którym państwo narodowe będzie mogło decydować o przejęciu kontroli nad międzynarodowym szlakiem wodnym, pobierać opłata, jeśli jej nie zapłacicie, wysadzić ich statki w powietrze, to stworzymy bardzo niebezpieczny precedens, który powtórzy się w innych częściach świata. Tutaj Marco Rubio ma oczywiście rację. Na kolejny taki ruch może czekać na przykład cieśnina Malakka, chociaż akurat w Malakka zdaje się państwa, które tam rządzą cieśniną, zarabiają dużo więcej na usługach tych dodatkowych niż na tym między innymi na portowych, niż zdaje się mogłyby na takim bilecie czy winiecie, prawda, za przejazd. No ale pewnie parę jeszcze innych miejsc i szlaków wodnych się takich znajdzie właśnie do wymuszeń, chociażby Bab el-Mandeb może być kolejnym, na przykład Huti, którzy może będą chcieli wprowadzić swoje opłaty. W każdym razie Rubio powiedział, stawką nie jest tu jedynie kwestia tego, co dzieje się w ciśnieniu Ormus, ale fundamentalna zasada wolności żeglugi. Zasady, na których opierają się 150 lat międzynarodowego handlu i wymiany handlowej, są również zagrożone i nie można na to pozwolić. No ale powiedzmy sobie, uderzmy się w swoją jakże kształtną pierś, bo przecież jakby nie było, tego nie było przed tą wojną, tak? To Trump to nie chwaląc się sprawił, że w ogóle taki problem zostaje podniesiony. W każdym razie Trump niewiele powiedział o powstającym porozumieniu. Od razu powiedzmy sobie, że to porozumienie, znaczy to co jest jakby dyskutowane między Omanem a Iranem, no znamy również ze źródeł omańskich chociażby, czy katarskich, więc to nie jest jedyne źródło informacji. Trump niewiele właśnie powiedział o tym powstającym porozumieniu. Powiedział właśnie, że to porozumienie właśnie skłoniło go do odwołania szeroko zakrojonego ataku na Iran, choć wiemy, że raczej paniczne telefony od Mohammada bin Salmana, no ale to jest, proszę Państwa, no, Trump jakby, znaczy ja nie wiem, czy jest w ogóle jeszcze jakikolwiek człowiek, może poza jakimiś absolutnie sfanatyzowanymi zwolennikami MAGA, kto w ogóle bierze na poważnie wypowiedzi Trumpa, który zmienia zdanie 14, zmienia narrację 14 razy w ciągu doby i prawdopodobnie nie pamięta poprzedniej. W każdym razie porozumienie daje Iranowi i Omanowi 60 dni na negocjacje w sprawie otwarcia cieśniny, ale przewiduje, że w tym czasie USA i Iran wznowią dyskusję na temat przyszłości irańskich zapasów 11 ton wzbogaconego uranu. Stany Zjednoczone domagają się rozcieńczenia paliwa, już nie zniszczenia, proszę zwrócić uwagę, żeby nie można go było łatwo przetworzyć na broń, a następnie przetransportowania go do USA lub innego kraju, gdzie będzie można je zutylizować lub wykorzystać w elektrowniach jądrowych. No więc plan podpisany w połowie czerwca przez Vance'a i oddzielnie przez Trumpa skłonił właśnie obu wtedy panów do entuzjastycznego oświadczenia, że porozumienie nuklearne zostanie wynegocjowane w ciągu 60 dni. No więc termin ten upłynie za 2 tygodnie, a tutaj nawet się rozmowy nie rozpoczęły. Urzędnicy przyznają obecnie, że wszelkie negocjacje, jeśli w ogóle się rozpoczną, przeciągną się daleko poza jesień, a może i dłużej. Prawie na pewno tutaj nie będzie to przed midtermsami, czyli Trump nie będzie mógł ogłosić zwycięstwa w wojnie przed midtermsami, a raczej będzie to przedstawiane pewnie przez opozycję jako totalna klęska. Chociażby właśnie to, że operacja, właśnie Trump przestał nazywać to wojną, zaczął to nazywać operacją specjalną. To jest właśnie ten, jak człowiek porozmawia parę razy z Putinem, to wszystko mu się później z operacjami specjalnymi kojarzy. To tutaj urzędnicy anonimowi, jak zwykle waszyngtońscy, twierdzą, że możliwość porozumienia nuklearnego z Iranem jest mało prawdopodobna i że Trump po prostu może oświadczyć, że po prostu irańskie zapasy zostały pogrzebane pod gruzami po jego ataku w 2025 i nikt nie jest w stanie ich wykopać, a w związku z tym już i tak anihilowaliśmy cały program nuklearny, czyli wrócić dokładnie do narracji sprzed tej wojny. Przypomnijmy, bo przed tą wojną taka była oficjalna narracja. Natomiast no to, co to, więc tutaj nikt tego nie sprawdzi, bo nikt się tam z łopatami nie wybierze. A to, czy Iran ma ten uran wzbogacony, dostępny czy nie, prawdopodobnie dowiemy się po niewielkiej chmurce w kształcie grzyba, która kiedyś nam się gdzieś tam nad górami, powiedzmy, na przykład w jakimś Chuzestanie pokaże, tak? Natomiast ponowne otwarcie cieśniny jest dla Trumpa, no to jest coś, czego się nie da jak gdyby zakląć rzeczywistości. Cieśnina jest albo otwarta, albo zamknięta, prawda? Tutaj nie ma raczej innych wariantów. Więc to otwarcie cieśniny jest dla Trumpa kluczowe z politycznego punktu widzenia. No i tak właśnie, pomimo tych oświadczeń Rubio, zdaje się właśnie, i to jest najważniejsza konkluzja tego, co prasa wytropiła w Waszyngtonie, że administracja Trumpa wydaje się przygotowywać świat na ponowne otwarcie, w której po prostu Iran będzie sprawował kontrolę nad ruchem w cieśninie Ormus i będzie pobierał opłaty właśnie za ochronę środowiska, nie wiem, ochronę miejsc lęgowych, żółwi albo tych małży z tymi perłopławów, bo jak pamiętamy, w zatoce się łowi przepiękne perły. Trump powiedział, dowiecie się dziś lub jutro, pójdą szybko w jedną lub w drugą stronę, to nie jest zbyt skomplikowane. Powiedział, że cieśnina może zostać otwarta dosłownie jutro, czyli dzisiaj, co wielokrotnie powtarzał w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jak się Państwo domyślacie, chodzi o to, żeby w tych komunikatach, żeby zbijać cenę ropy naftowej poniżej $100, bo to jest moim zdaniem jedyny cel tych komunikatów. Zresztą uwaga, działa to cały czas skutecznie. Jak tylko ropa idzie do 100, to on to zbija. Natomiast no, w Pentagonie urzędnicy, również anonimowi, ponownie są sceptyczni wobec tego porozumienia omańsko-irańskiego. Niektórzy obawiają się, że oznacza to kapitulację wobec Irańczyków. Ja się tutaj akurat w 100% zgadzam. Zauważają, że na trasie z Zatoki Perskiej przez cieśninę na wodach Omanu jest wciąż tak wiele min, że statki musiałyby tak czy inaczej koordynować działania z Iranem, żeby bezpiecznie przepłynąć. Niektórzy, również irańscy urzędnicy, wyrazili sceptycyzm co do tego, czy porozumienie zadziała zgodnie z założeniami i wyeliminuje ryzyko kolejnych ataków ze strony USA. Centralne dowództwo Stanów Zjednoczonych prowadziło statki przez tę trasę, ale jednocześnie istniały zagrożenie ze strony irańskich rakiet. W tej chwili prezydent Trump dwukrotnie w ciągu 2 tygodni odwoływał plan admirała Coopera, zakładający krótkie, ale intensywne bombardowanie irańskich miejsc, którą pochodzą te ataki, oraz innych celów wojskowych. Trump jednak no, nie krył swojej zdecydowanej chęci wznowienia ruchu w cieśninie. To znaczy, priorytetem dla Trumpa jest wprowadzenie ruchu w cieśninie, natomiast ten ewentualny system opłat, no to jest kwestia wtórna, tak? Więc już tutaj Trump zresztą już raz powiedział i pewnie powie, no tak, no Turcy też nie pobierają za przepływ, tylko za opłaty nawigacyjne i tak dalej. Hej, panowie, przecież tam mogą być cały czas miny, lepiej, żeby ktoś zapłacił, niż miał wylecieć na minie, prawda? I tak dalej. Jakieś takie, na pewno jakieś takie okrągłe zdanie, a potem powie, że od początku w tej wojnie o to chodziło. Więc w tej chwili starszy doradca głównego negocjatora Iranu, który zresztą był wczoraj w telewizji państwowej, zresztą ja chyba nawet o tym pisałem, czyli Mohammadi, powiedział, że Iran i Oman negocjują rozwiązanie dotyczące zarządzania cieśniną i że te negocjacje są niezależne od wojny ze Stanami Zjednoczonymi. No, Iran też powiedział, że USA naruszyły plan pokojowy, nakazując statkom wypłynięcie z południowego wybrzeża cieśniny w pobliżu Omanu. Zapisy w porozumieniu były niejasne co do tego, kto kontroluje cieśninę, ale potem Iran również naruszył ten plan i otworzył ogień do statków przepływających przez zatokę bez jego zgody. No więc generalnie wszyscy ci, którzy to śledzą, zresztą włącznie ze mną, twierdzą jedną rzecz, że po prostu rezultatem tej wojny będzie kontrola taka czy inna, bo to chodzi, proszę Państwa, o uznanie, tutaj nawet nie chodzi o to, że teraz zostaną ustalone te opłaty, tylko w momencie, kiedy pojawia nam się uznanie suwerenności nad cieśniną, czyli krótko mówiąc, no zresztą to, co zgodnie z samą ideą UNCLOS-u, prawda, czyli uznanie, że są to morze, że jest to morze terytorialne Iranu i Omanu i prawo przez przepływu przez nie ma, jest prawem nieszkodliwego przepływu tak zwanego, a nie ustanowionej sztucznie notabene i nie mającej takiego precedensu w prawie międzynarodowym, takiej kategorii jak cieśnina międzynarodowa, co notabene było tylko i wyłącznie wynikiem kompromisu między państwami rozwijającymi się, które w zamian za to dostały też coś, czego nie było wcześniej, czyli wyłączną strefę ekonomiczną. Nawet jeśli nie posiadają jednego kajaka zdolnego do eksploatacji, mają w tym momencie wyłączną strefę ekonomiczną i sprzedają koncesję. A w zamian za to miały zagłosować właśnie za między innymi tym ustanowieniem cieśniny międzynarodowej, która notabene się nie stosuje na przykład do cieśnin czarnomorskich, tak? Znaczy do Bosforu i Dardaneli. A do czego mogłoby się notabene jak najbardziej stosować. Więc krótko mówiąc, niezależnie od tego, jakie rozwiązanie postawi Iranowi kontrolę nad cieśniną, będzie to dla Trumpa na pewno bardzo trudne do przyjęcia, a z drugiej strony wskazują specjaliści amerykańscy, że ponad wszelką wątpliwość nie ma teraz militarnego rozwiązania, które pozwoliłoby Iranowi odebrać kontrolę nad cieśniną. To jest tak, że komentatorzy w Waszyngtonie konkludują to w ten sposób, że Trump ma w tej chwili dwie opcje, to znaczy tak, niemożliwa do wygrania wojna i być może jeszcze będziemy mieli jakiś powrót do działań wojennych, bo to się tak łatwo może nie skończyć, albo też no, pokój, który jest delikatnie mówiąc trudny do przełknięcia, bo nie oznacza zwycięstwa. Także może Trump oczywiście podziękować swojemu koledze Bibiemu za to, że mu to doradził i powstaje pytanie, jakby oczywiście to nie będzie miało żadnego wpływu na stosunki między nimi, jak się można łatwo domyślić, ale to jest, no zresztą mi się wydaje, że to będzie ciekawa wojna kiedyś, kiedy już się zakończą czasy MAGA, do różnego rodzaju rozrachunków i ocen przez historyków, moim zdaniem, jest to jeden z, poza tym, co Putin, znaczy operacje nawet Putina na Ukrainie dałoby się łatwiej uzasadnić niż jakoś logicznie, prawda? No nie to, że uzasadnić prawno międzynarodowo, ale jakoś tam logicznie bardziej niż to, co w tym momencie zrobił Trump z Iranem. A już rezultaty są katastrofalne. No wiecie Państwo, to jest tak jakby Putin teraz ogłosił, że wygrał wojnę na Ukrainie, w wyniku tej wojny oddał Ukrainie Krym, prawda? No, ale wygrał. No, trochę to nie po to, prawda, tę wojnę zaczynał. Już nie mówiąc o Donbasie i innych, więc to jest trochę tak jak w tej chwili z cieśniną Ormus. No dobrze, proszę Państwa, teraz jak jesteśmy przy tematyce rosyjskiej, to przenosimy się na chwilę do Francji, do Rosji. Otóż jeden z, jak określają w tej chwili media zachodnie, dodajmy, rosyjskie nie, jeden z najwybitniejszych rosyjskich polityków antywojennych, Borys Nadjeżdin, uciekł z Rosji. Uciekł z Rosji i ogłosił swój przyjazd do Francji w poniedziałek, kilka dni po tym, jak ostatecznie uniemożliwiono mu start w jesiennych wyborach parlamentarnych. Nadjeżdinowi odmówiono startu po oskarżeniu, zresztą dosyć standardowym w tej chwili w Rosji, o eksponowanie symboli ekstremistycznych, co jest właśnie częścią nasilenia nacisków Kremla na działaczy opozycji przed wrześniowymi wyborami. Na nagraniu, już ewidentnie z Paryża, Nadjeżdin powiedział, że udało mu się uciec z kraju w obliczu represji wobec działaczy antywojennych. Powiedział, dobrą wiadomością jest to, że żyję i jestem wolny, niestety nie jestem w Rosji. Władze rosyjskie wcześniej zabroniły Nadjeżdinowi opuszczania kraju w związku z toczącym się przeciwko niemu postępowaniem upadłościowym i uznały go za zagranicznego agenta, podczas gdy Kreml podjął działania mające na celu odsunięcie prominentnych polityków antywojennych od kampanii wyborczej w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Nadjeżdin nie wyjaśnił, jak udało mu się uciec z kraju. To tak właśnie a propos tych różnych uciekinierów, to ja tylko chciałem przypomnieć Państwu historię, która nie wiem, jaki ma ciąg dalszy, ale jak Państwo pamiętacie, jak kiedyś, przepraszam, to jest dygresja, kiedyś gościłem tutaj u siebie jednego z najwybitniejszych uciekinierów z Białorusi. Jak Państwo pamiętacie, to był taki wywiad, ja zresztą miałem nadzieję, że tutaj bardzo ciekawe rzeczy usłyszymy. Wywiad był niezwykle oficjalny i można było odnieść wrażenie, że pan opozycjonista wygłasza raczej bardziej oficjalną wersję wydarzeń niż jest jakimś liderem, uciekinierem, prawda, z kraju przed opresją i liderem tutaj opozycji. Potem i z tego, co ostatnią informację, którą miałem, to taką, że ten pan zaginął. Rzeczywiście był poszukiwany, był też poszukiwany przez rodzinę. Pojechał do Turcji, zniknął. A potem w prasie tureckiej opublikowano informację, że no, służby tureckie odnalazły go rzeczywiście tam chyba po tygodniach, a właściwie dotarły do zdjęcia, które zrobiono, gdzie wsiada na pokład jachtu płynącego do Sewastopola. To tak a propos, wiecie Państwo, uciekinierów, więc wszystkie filmy, które Państwo oglądaliście o zimnej wojnie, o tych różnych uciekinierach, o poczwórnych agentach i tak dalej, tutaj możecie Państwo sobie przywołać. No dobra, ale w każdym razie, więc jak uciekł z kraju, nie wiadomo i nie wiadomo, czy uciekł, czy został przywieziony. W każdym razie w wywiadzie dla Washington Post w ubiegłym miesiącu Nadjeżdin powiedział, że obawia się o swoje życie i że będzie starał się opuścić Rosję przy pierwszej okazji. Powiedział, że jego prawnik odwołuje się, dostał też zakaz podróżowania i że całkowicie wycofuje się z polityki opozycyjnej w Rosji, ponieważ rząd mu to uniemożliwia. Powiedział też, doskonale znamy losy Niemcowa i Nawalnego. No Niemcow, jak wiadomo, odszedł na drogę do Jerozolimy na moście w pobliżu Kremla w 2015 roku, zaledwie kilka dni przed planowanym przed niego poprowadzeniem protestu przeciwko właśnie rosyjskiej inwazji wtedy na Ukrainę, przypomnijmy, z 2014 roku, która była. Według zachodnich rządów Nawalny został natomiast otruty w 2024 roku w rosyjskim więzieniu. Nadjeżdin powiedział, jestem bardzo zaniepokojony, sytuacja jest dla mnie bardzo trudna. Znaczy, to trzeba pamiętać, proszę Państwa, że to jest, wiecie Państwo, no, jeżeli on rzeczywiście jest uciekinierem, no to musi chodzić, nie wiem, do kawiarni z licznikiem Geigera i na wszelki wypadek z niewielkim zestawem przeciwchemicznym, bo Moskwa ma już pewną tradycję jakby traktowania uciekinierów na różne sposoby, to są w książkach historycznych, jest tego oczywiście więcej niż we współczesnej prasie. W każdym razie w swoich poniedziałkowych wpisach i tym wideo z Paryża Nadjeżdin powiedział, że teraz oceni sytuację, zastanowi się jak dalej żyć. Obiecał poinformować o swoich planach, na razie nie komentował dalej. No, trzeba pamiętać, że Nadjeżdin po raz pierwszy zyskał rozgłos jako polityk opozycji, prowadząc kampanię przeciwko wojnie właśnie podczas rosyjskich wyborów prezydenckich w 2024 roku. Zresztą dostał setki tysięcy podpisów poparcia, natomiast potem władze odmówiły rejestracji jego kandydatury. No, w wywiadzie Nadjeżdin powiedział, że podczas kampanii 2024 roku spotkał się z presją ze strony Kremla, ale stwierdził, że teraz jest znacznie gorzej. Wiadomo też, że rząd nasilił również represje wobec liberalnej partii Jabłoko przed wyborami. Partia próbuje prowadzić kampanię pod hasłem o pokój i wolność, co jest oczywiście ostrym przesłaniem antyputinowskim, ale w zeszłym tygodniu Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała co prawda udział Jabłoka właśnie tych wyborach, które będą we wrześniu, ale partia nie może kandydować w miejskich bastionach, gdzie cieszy się największą popularnością, w tym w Sankt Petersburgu i w Karelii. Kilkunastu członków właśnie Jabłoka zostało również oskarżonych o tak zwane eksponowanie ekstremistycznych symboli, w tym publikowanie postów o Nawalnym, w wyniku czego nie mogą kandydować w wyborach federalnych. Teraz w przypadku Nadjeżdina rzekomy symbol ekstremizmu polegał na udostępnieniu linku do filmu, na którym znajduje się wizerunek Nawalnego. Więc widzicie Państwo, tutaj zakazane są symbole nawalnostowskie. W ramach swojej obecnej kampanii Nadjeżdin zbierał podpisy pod hasłem pokój, rozwój, uczciwe wybory, silne miasta. Prowadził oczywiście też kampanię na rzecz zakończenia wojny Rosji z Ukrainą oraz na rzecz zniesienia ograniczeń w dostępie do internetu, które zresztą chyba najbardziej zdenerwowały Rosjan. Co więcej, Nadjeżdinowi zakazano w związku z tym opuszczania kraju na kilka dni po tym, jak w wywiadzie dla kanału na YouTubie powiedział znanemu moskiewskiemu dziennikarzowi, że martwi się konsekwencjami swojej antywojennej postawy. No i powiedział, że w wywiadzie właśnie zapytano z wyjazd z kraju, gdybym był młody i samotny, bez wahania bym poszedł do więzienia i dalej forsował swoje stanowisko, ale kiedy się nie jest młodym, nie czy się dobrym zdrowiem i tak dalej. i wciąż ma dzieci do wychowania, nie sposób się nie zastanowić. No więc zastanowił się i jest w tej chwili w Paryżu. Teraz, proszę Państwa, to jest o tyle ciekawe, ponieważ taki polityk, znaczy ja dlaczego mówię, w ogóle o tym opowiadam, bo to przecież nie pierwszy, nie ostatni, natomiast no, Zachodowi, jeżeli Zachód chce na poważnie próbować powalczyć z Putinem o to, jak będzie wyglądała Rosja, to Zachodowi potrzebny jest lider opozycji, żywy i taki, którego życie, powiedzmy, nie jest zagrożone. I taki, który, powiedzmy, no, ma jakiś już dorobek, bo to nie może być absolutny no-name. Z Nawalnym, jak widać, się to nie udało, no to mamy w tym momencie tego Nadjeżdina i zobaczymy, czy on zostanie wykorzystany właśnie do rozgrywki przeciwko Rosji, czy on będzie tutaj tworzył jakiś alternatywny rząd na uchodźstwie, czy też nie. No, wszystko zależy od tego, czy on rzeczywiście wyjechał, czy mu pozwolono wyjechać, no ale to już jest sprawa dla DGSE, prawda, żeby się tym nad tym głowiła. Mamy, proszę Państwa, temat kolejny, pewnie trochę zaskakujący dla wszystkich, ale nagle Unia Europejska wspiera jednak Hiszpanię. Po dniach oskarżeń o nagłe przybycie dziesiątek tysięcy migrantów do Ceuty, 27 ministrów spraw wewnętrznych prawdopodobnie wykorzysta dzisiejsze spotkanie nadzwyczajne, żeby jednak wyrazić solidarność z Madrytem i skupić się na tym, jak zapobiec powtórzeniu się tej sytuacji. Hiszpania krytykuje niektóre rządy za przekształcenie kryzysu w atak na premiera Sancheza, zamiast wesprzeć kraj Unii Europejskiej znajdujący się w sytuacji kryzysowej. Co jest zresztą bardzo słuszną postawą Sancheza, to właściwie Hiszpanii, ponieważ to, co zrobiły te kraje, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, która znajdowała się w podobnej sytuacji i wtedy właśnie Hiszpania ją poparła, pomimo tego, że Sanchez przecież mógł nie popierać rządu, jakby nie było prawicowego polskiego, a jednak poparł. Więc tutaj ma rząd liberalno, nie wiadomo jaki lewicowy jeszcze na dodatek, który notabene atakuje go w tym momencie. Więc może rzeczywiście, gdyby rządziła w Polsce prawica, to by wsparła. To jest ciekawostka. No ale tak czy inaczej, minister spraw wewnętrznych Fernando Grande Marlaska przedstawi ocenę dzisiaj wydarzeń przez Madryt i przedstawi też argumenty za wspólną europejską reakcją. Więc no, po tej początkowej fali niezrozumiałej naprawdę krytyki, znaczy w tym sensie niezrozumiałej, że nie wiadomo za co właściwie była Hiszpania krytykowana, tym bardziej, że poradziła sobie z kryzysem bardzo dobrze, a jeżeli ta prowokacja miała na celu na przykład spowodowanie, że tam dojdzie do jakichś masakr, strzelanin, prowadzenia armii i tak dalej, to poradzono sobie wyjątkowo sprawnie. I nawet można powiedzieć, że wzorcowo, szczególnie w takiej sytuacji, w której tam o kilkadziesiąt tysięcy ludzi jednak przedarło się do będącej w mniejszości, jednak ludnościowo przynajmniej enklawy. Natomiast no, te hipotezy o obcej prowokacji są jak najbardziej potwierdzone, tylko różnią się w ocenie, kto tak naprawdę tę prowokację konstruował. Moim zdaniem cały czas wskazywanie na tych przemytników, ludzi, że to oni zorganizowali taką akcję w zadziwiający sposób, mając też wielki wpływ na wszystkie służby marokańskie, no jest śmieszny, no ale jest w każdym razie, powoduje, że nie trzeba od razu zaczynać wojny z Marokiem, bo to jest mniej więcej taki skutek, gdyby się okazało, że to Maroko w tym jakby było inicjatorem, więc Hiszpania prawdopodobnie zważyła sobie dosyć dobrze, czy się w tej chwili opłaca, tym bardziej, że Maroko współpracuje w tym wypychaniu migrantów za granicę. Poza tym przypomniano przy okazji tego, że wbrew pozorom Hiszpania ma jedno z najostrzejszych praw antymigracyjnych, pozwalających otwarcie na pushbacki, co w innych krajach jest uznawane, no, że tutaj nie wolno pushbacków robić, więc jak robimy to tak, jak kiedy nikt nie patrzy, a tam jest to po prostu napisane expressis verbis i co więcej, ten Sąd Najwyższy potwierdził to w tym swoim słynnym wyroku, a tylko powiedział, że to dobrze by był ten pushback, to musi dojść do przedarcia się przez granicę, przez jakąś barierę, a że tak powiem, muszelki na plaży nie stanowią takiej bariery i trzeba jakąś barierę postawić, no to teraz Hiszpania stawia tą barierę na morzu, to tak na marginesie. W każdym razie podwaliny pod te wtorkowe spotkanie zostały położone w poniedziałek, kiedy ambasadorzy Unii Europejskiej przeprowadzili rozmowy około 2,5 godzin. Hiszpański wysłannik przedstawił relację Madrytu z kryzysu w Ceucie. zganił stolicę za rozpowszechnianie dezinformacji, jak twierdzi jeden z dyplomatów. Co więcej, został poproszony o weryfikację danych Madrytu dotyczących zawróconych migrantów i o ścisłe monitorowanie sytuacji. Pojawiły się też obawy, że polityka hiszpańskiego rządu może zostać wykorzystana przez przemytników ludzi i gangi do wspierania wydarzeń w Ceucie. To jest tak, że jeden z dyplomatów, który krytycznie odnosi się do Hiszpanii, powiedział, że istnieje obawa, że legalizacja miliona nielegalnych migrantów mogła przemytnikom posłużyć do tego, żeby stworzyć wrażenie, że drzwi są otwarte. No, Włochy wezwały Unię do natychmiastowego utworzenia centrów deportacji migrantów w krajach spoza Unii Europejskiej, czyli to, co Włochy robią w Albanii na przykład. Plany te są następstwem przyjęcia ustawy przyznającej stolicom państw członkowskich Unii Europejskiej uprawnienia do tworzenia w krajach spoza Unii Europejskiej ośrodków przetwarzania, że tak powiem, migrantów, którym odmówiono prawa pobytu, czyli tak zwanych centrów powrotowych. Więc no to oczywiście jest, ale to jest, Włochy na przykład mają właśnie coś takiego w Albanii. Ambasador Hiszpanii skrytykował Włochy za rozpowszechnianie fake newsów na temat programu legalizacji pobytu migrantów, takich jak sugestia ministra spraw zagranicznych Tajaniego w mediach społecznościowych, że program przyznaje obywatelstwo Unii Europejskiej. No więc też warto powiedzieć, ja mówiłem o tym wczoraj na live, ale powtórzę jeszcze dzisiaj dla tych, którzy nie słyszeli, nie słuchali albo nie chcieli słyszeć, że program hiszpański polega na tym, że osoby, które znajdowały się na terenie Hiszpanii przez 5 miesięcy i potrafią tą rezydencję udowodnić, nie mają żadnych problemów z prawem, tak? Mogły występować o przyznanie im karty pobytu, czyli możliwości podjęcia legalnej pracy na rok. I te osoby złożyły wnioski. Przeważająca część tych wniosków to są osoby z Ameryki Środkowej i Południowej. Czyli hiszpańskojęzyczni, tam jakąś statystykę pokazywano 90% katolicy, którzy po prostu będą mogli pracować przez rok i absolutnie, natomiast żeby dostać obywatelstwo, musieliby być rezydentami legalnymi przez 5 lat. Zwykle obywatelstwo Hiszpanii dostaje się po latach 10. Więc ta legalizacja niby pobytu, czyli karta pobytu przyznawana na jeden rok, nie oznacza przyznania obywatelstwa. To tak jakby ktoś powiedział, że jak żeśmy przyjęli te 2 czy 3 miliony Ukraińców, to żeśmy im przyznali obywatelstwo w Polsce. No właśnie. Więc i też żeśmy dali karty pobytu, przypomnijmy. No mają PESEL, prawda, więc no nikt tutaj nie mówi też o nagle legalizacji i o przyznawaniu obywatelstw. Chociaż u nas to nigdy nie wiadomo. No ale to jest zupełnie inna sprawa. W każdym razie, jeżeli o to chodzi, to właśnie tutaj został skrytykowany Tajani za rozpowszechnianie fake newsów. Program zapewnia legalny pobyt na rok uprawnionym migrantom, natomiast nie daje obywatelstwa hiszpańskiego czy czegokolwiek podobnego. Przewodnicząca Komisji Europejskiej von der Leyen napisała do Sancheza, w którym pochwaliła Hiszpanię i Maroko za sposób, w jaki sobie poradziły z kryzysem. Wezwała do wspólnej reakcji Europy. Powiedziała też ważną rzecz, że incydent pokazał potrzebę wzmocnienia kontroli na zewnętrznych granicach Unii, bliższej współpracy z krajami partnerskimi, lepszych systemów wczesnego ostrzegania, działań przeciwko siatkom przemytniczym i skuteczniejszych powrotów. Więc no ja Państwu powiem, że jeżeli Państwo chcecie znać oczywiście moje zdanie, że to jest za mało, to znaczy powinien powstać, zresztą po doświadczeniach wtedy z Białorusią, to już był pierwszy sygnał, tutaj mamy drugi. Powinna powstać uproszczona procedura sankcyjna wobec krajów, które stosują tego typu broń migracyjną przeciwko Unii Europejskiej. Znaczy, jeżeli i to powinny być sankcje, które właśnie w procedurze uproszczonej, większościowej powinny być wprowadzane obligatoryjnie w ciągu 24-48 godzin, a nie przy normalnej procedurze, która może trwać nie wiadomo ile miesięcy. I tak wtedy przypomnijmy, że wtedy, kiedy Polska została zaatakowana przez Białoruś, to wtedy tam dosyć spontanicznie poszczególne państwa po prostu wprowadzały na przykład te sankcje na Bieławie, prawda, czyli na linie lotnicze białoruskie, które przywoziły tych migrantów z Bliskiego Wschodu. I tyle, tak? Natomiast to powinno stworzyć taki mechanizm, że każde państwo, bo to jest ważny komunikat byłby, każde państwo, które będzie w stanie udowodnione, że bierze udział w tego typu procederze, powinno liczyć się z natychmiastowymi i ciężkimi sankcjami ze strony Unii Europejskiej. wtedy to będzie musiało sobie skalkulować, prawda, czy opłaca się utrata kilkudziesięciu miliardów euro w ciągu jednego dnia i czy aby na pewno ta operacja z migrantami jest tego warta. A jeżeli tego wiedzą właśnie, że Unia Europejska zacznie deliberować, debatować i najczęściej skończy się to na niczym, choć w przypadku Białorusi się nie skończyło, no to wtedy będziemy mieli właśnie takie scenki powtarzające się na różnych granicach. No teraz w każdym razie oczekuje się, że ministrowie spraw wewnętrznych będą dążyć do dalszego zbliżenia. Dzisiejsza dyskusja ma skupić się na wnioskach wyciągniętych z wydarzeń w Ceucie i sposobach wzmocnienia kontroli na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej oraz tego, jak reagować na potencjalne przyszłe przypadki instrumentalnej migracji, jak to ładnie określono. Tutaj jeden z dyplomatów Unii, wszyscy są bardzo chętni do pomocy i przyznali, że była to bardzo trudna sytuacja dla Hiszpanii. 22 przywódców państw w liście zainicjowanym przez Włochy i Danię wezwało do zaostrzenia kontroli na granicach zewnętrznych, ostrzegło przed polityką, która mogłaby działać jako czynnik przyciągający, najwyraźniej właśnie nawiązując do hiszpańskiego planu przyznania statusu prawnego milionowi nieudokumentowanych migrantów. Natomiast Madryt uznał list za próbę obwinienia hiszpańskiego rządu za kryzys, który nie został przez niego wywołany. Co jeszcze więcej, ma być dzisiaj również na tym spotkaniu Frontex, Europol, Europejska Służba Działań Zewnętrznych oraz państwa stowarzyszone w strefie Schengen. No więc ponownie kwestia właśnie migracji będzie też poruszana na październikowym szczycie Rady Europejskiej, ale tutaj urzędnicy oczekują, że to spotkanie dzisiejsze jest ważniejsze i bardziej robocze, tak? Więc na Radzie być może będą podejmowane jakieś środki polityczne. Komisja ma rozważyć ewentualne nowe środki migracyjne we wrześniu, po między innymi zbadaniu przyczyn tego nagłego napływu migrantów oraz tego, czy media społecznościowe lub inne podmioty, to lub inne podmioty jest najważniejsze, tak? Lub czasopisma, tutaj lub inne podmioty, przyczyniły się do zorganizowania tego, jak to ładnie powiedziano, jeszcze raz, już sobie to coś migracyjne, to nie jest atak migracyjny, tylko instrumentalizacja migracji, czy coś takiego. W każdym razie, no chodzi o atak migrantami, tak? Czy no wzmocnienie Frontexu jest jedną z opcji, ale dyplomaci twierdzą, że należy zaproponować dodatkowe kroki mające na celu wzmocnienie roli agencji. No dobra, ale tak czy inaczej, tutaj agencja Frontex akurat niewiele by zdziałała w tym kryzysie, bo podstawowym tak naprawdę instrumentem były informacje z wywiadu hiszpańskiego, bo Frontex no nie dysponuje w tej chwili swoją własną służbą wywiadowczą. A musiałby taką służbę zbudować i to już byłoby, chociaż może, ale nie sądzę, żeby w stopniu umożliwiającym właśnie no, taką, no, jakby nie było nielegalną w świetle prawa międzynarodowego infiltrację tych krajów wysokiego ryzyka. Mamy, proszę Państwa, teraz temat kolejny. Pytaliście się Państwo, co się ciekawego dzieje na live się Państwo pytaliście, co się ciekawego dzieje w Wenezueli. No nie wiem, czy jest to akurat bardzo, bardzo ciekawe, ale moim zdaniem tak. Mamy, no 7 miesięcy temu Stany Zjednoczone radośnie obaliły wenezuelskiego przywódcę Nicolasa Maduro. To miało spowodować, że Wenezuela miała być krajem mlekiem, miodem płynącym głównie do kieszeni konkretnych amerykańskich biznesmenów, jak się zdaje. I co się tam wydarzyło, tak? Czy jest już demokracja? Bo przecież wtedy, kiedy atakowano Wenezuelę, mówiono, że właśnie kraj się zdemokratyzuje i w ogóle, a potem pozostawiono tak naprawdę wszystko takie po dawnemu, tyle tylko, że nowa pełniąca obowiązki Wenezueli, też chyba nieformalnie, bo przecież formalnego traktatu tam nie było, zgodziła się tak naprawdę, że Wenezuela staje się od tej pory własnością kolonialną Stanów Zjednoczonych, przynajmniej jeśli chodzi o handel ropą naftową i o być może inwestycje. No i tyle, także w sobotę dopiero, uwaga, rozpoczną się po 7 miesiącach pierwsze negocjacje, które mają w jakiś sposób skierować kraj w stronę demokracji. Czyli najważniejsza rzecz w kwestii demokratyzacji już została ustalona, czyli kto trzyma rękę na ropie, a teraz zajmujemy się jak gdyby didaskaliami. Otóż rozmowy wspierane przez USA obejmują rząd pełniący obowiązki prezydenta, pani Rodriguez, część opozycji politycznej, co ma być częścią szeroko zakrojonego planu stabilizacji i odbudowy przez Waszyngton dla kraju, który cały czas nie ma mniej problemów, a ma ich chyba teraz jeszcze więcej. Negocjacje mają na celu wprowadzenie Wenezueli na ścieżkę demokratycznej transformacji, jak twierdzą urzędnicy amerykańscy. Proces ten natomiast, uwaga, i to jest największa ciekawostka, wyklucza najwybitniejszą liderkę opozycji w kraju, czyli Marinę Corinę Machado. Dlaczego? No po pierwsze dlatego, bo nienawidzi jej Trump za to, że ona dostała właśnie pokojowego Nobla, a Trump nie. Tak? To jest cała motywacja. Dodatkowe możemy sobie oczywiście mówić, że ona tam popełniła cały szereg błędów, skonfliktowała się między innymi z częścią biznesu, bo wzywała Amerykanów do wprowadzenia sankcji, które właśnie uderzyłyby przede wszystkim w tych biznesmenów, którzy z drugiej strony są sponsorami opozycji, więc to jest niespecjalnie był to dobry pomysł, ale dobrze, w każdym razie wykluczono ją i to też ma umocnić władzę pani Rodriguez, która była wieloletnią zastępczynią Maduro i która zawarła właśnie ten nietypowy sojusz z administracją Trumpa. Czyli Trump już więcej nie bombarduje, dostał ropę, a ona sobie rządzi. Urzędnicy amerykańscy poparli te rozmowy, przedstawiają tę konferencję jako ważny kolejny krok w obliczu narastającej krytyki, że Biały Dom, no już to otwartym tekstem wszyscy mówią, jak to ładnie powiedziano, priorytetowo traktuje umowy gospodarcze i otwarcie sektora naftowego kraju, a nie transformację demokratyczną. No bo o to chodziło przecież, nie o jakąś demokrację. Że w demokracji jeszcze zagłosują przeciwko na przykład przyznaniu koncesji Stanom Zjednoczonym i trzeba będzie znowu tą demokrację korygować. Trump powiedział, tak naprawdę nie są jeszcze na nie gotowi, ale poczyniono ogromne postępy. Delcy wykonuje fantastyczną robotę. Rodriguez oczywiście, zastępczyni Maduro, tego złego ustroju, który miał być obalony. Urzędnicy Trumpa stwierdzili, że odbudowa demokratycznych instytucji w Wenezueli, chociaż o odbudowie, jak Państwo pamiętacie, historię Wenezueli, to trudno opowiedzieć, że były kiedyś. No w razie budowa, może powiedzmy sobie, demokratycznych instytucji w Wenezueli zajmie trochę czasu i tutaj ci uczestnicy sprzeciwiali się podaniu harmonogramu wyborów. Marco Rubio, czyli nieoficjalny car Ameryki Środkowej i Południowej, powiedział, że kraj potrzebuje najpierw wiarygodnej rady wyborczej, wolnej prasy i środków chroniących wyborców przed zastraszaniem. Rubio powiedział podczas wizyty w Azji w ubiegłym tygodniu, pytany przez dziennikarzy, powiedział, jesteśmy tam, aby to ułatwić, a nie dyktować. Powiedział, że chociaż Machado reprezentuje ważny element wenezuelskiego społeczeństwa i udział zależy od Wenezuelczyków. No więc teraz tak, rząd Maduro, a teraz Rodriguez od dawna jest oskarżany o przeciąganie negocjacji w celu opóźnienia reform i umocnienie władzy, która jest władzą de facto autorytarną. Natomiast no teraz jest zmuszany do rozmów przez rząd USA, który to rząd USA też nie ma ochoty na żadną transformację, ale musi pokazać, że nie porzucił tej idei. Ja dlaczego tak jestem tak złośliwy? Znaczy, to nie jest kwestia złośliwości, to jest po prostu jak najbardziej realpolitik. Po prostu chodziło o ropę z Wenezueli, a nie o nic innego. Natomiast cała reszta to są właśnie didaskali, a co więcej jakiś proces demokratyczny, który, jak powiedziałem, może jeszcze rzeczywiście wyłonić przedstawicieli ludu. I ci przedstawiciele ludu już wtedy nie będzie można kwestionować, że są złymi przedstawicielami. Powiedzą następnego dnia, że dosyć kolonialnego ucisku Stanów Zjednoczonych. Amerykanie nie mają prawa do naszej ropy, prawda? I tyle. No więc to jest duże zagrożenie, powiedzmy, dla tego pierwszego podstawowego priorytetu. Więc ten proces moim zdaniem nie będzie rychły. Co więcej, no Stany Zjednoczone chcą też pokazywać tutaj swoje zwycięstwo w polityce zagranicznej. Czyli krótko mówiąc to no, w sytuacji, delikatnie mówiąc, braku sukcesu w Iranie. To jest to takie trochę odwracanie uwagi, że no proszę, no może w Iranie nam nie wyszło, ale w Wenezueli nam wyszło, więc jest remis, tak? Remis ze wskazaniem na Trumpa. Więc krótko mówiąc, te rozmowy spotykają się ze sceptycyzmem również opozycji. Tutaj ten Gonzalez, prawda, który wygrał wybory w 2024 roku, według opozycji oczywiście, powiedzieli, że nie odegrali żadnej roli w ich projektowaniu, realizacji ani działaniu tych rozmów. Mandat przyznany przez wyborców w wyborach prezydenckich w 2024 roku pozostaje w mocy, czyli Gonzalez powinien być prezydentem. Partię Rodriguez reprezentuje w rozmowach jej brat, też Rodriguez notabene, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego i kiedyś główny negocjator jeszcze Maduro. Opozycję będzie reprezentować grupa parlamentarzystów, którzy zostali wybrani w 2015 roku do Zgromadzenia Narodowego, pokonując zresztą Maduro i jego sojuszników. Zgromadzenie to było ostatnią instytucją w Wenezueli, którą Stany Zjednoczone uznawały jeszcze za demokratycznie wybraną. Wenezuelski minister spraw wewnętrznych Cabello, ciągle ten sam, powiedział, możemy rozmawiać z każdym, dialog nie oznacza kapitulacji. Co więcej, no, przedstawicielka opozycji, cytowana dzisiaj przez Washington Post, powiedziała, że proces ten ma na celu, chyba przez Washington Post, tak mi się wydaje, powiedziała, że proces ten ma na celu stworzenie instytucjonalnych podstaw do przeprowadzenia wyborów do grudnia tego roku. Figuera była ostatnią liderką zgromadzenia z 2015 roku, potem uciekła do Hiszpanii. Notabene pracowała w tamtejszym domu opieki i niedawno wróciła, żeby włączyć się do dyskusji politycznych. No tak a propos właśnie tych ludzi, którzy wyjechali na przykład z różnych krajów Ameryki Łacińskiej do Hiszpanii i tam dostają pozwolenie na pobyt albo na pracę. No więc to wśród nich są również i tacy. To jest tak, że to działanie generalnie wskazuje, jak twierdzą urzędnicy Trumpa, że Stany Zjednoczone nie są skłonne wykorzystywać swojej znaczącej pozycji do, powiedzmy, prawdziwie demokratycznych celów. To powiedziała akurat urzędniczka z pierwszej kadencji Trumpa. Powiedziała, rozmowy nie mogą realistycznie reprezentować demokratycznych głosów w Wenezueli, jeśli osoba reprezentująca znaczną większość tych głosów, czyli Maria Corina Machado, nie tylko nie prowadzi negocjacji w imieniu opozycji, ale w ogóle nie jest w stanie bezpiecznie wrócić do Wenezueli. W sondażach wskazuje się, że popularność Rodriguez spada, ponieważ Wenezuelczycy stracili cierpliwość w kwestii reform gospodarczych i politycznych, które podobno mają tylko charakter fasadowy. Co więcej, niezadowolenie jeszcze potęguje sposób, w jaki rząd poradził sobie lub nie poradził ze skutkami trzęsienia ziemi. W tej chwili, co więcej, jeżeli chodzi o partie polityczne w Stanach Zjednoczonych, to przedstawiciele obu generalnie obozów są zaniepokojeni właśnie brakiem postępów w kierunku demokratycznych wyborów. No ale tak jak powiedział zresztą Rubio, to jest bardzo słuszne. No jakie mogą być demokratyczne wybory, jeżeli nie ma zapewnionej wolności prasy albo bezpieczeństwa osobistego opozycjonistów? Więc to jest, czyli krótko mówiąc, nic się nie zmieniło. Więc co by miało się zmienić w wyniku tych wyborów? Znaczy te wybory prawdopodobnie tylko dadzą demokratyczną już i uznawaną przez Stany Zjednoczone legitymizację Rodriguez, prawda, i jej partii. Więc krótko mówiąc, właśnie wskazują specjaliści, Delcy Rodriguez szybko konsoliduje władzę, nie daje żadnych oznak, że zamierza odejść. Więc to jest tak, że tutaj natomiast no, wielu zwolenników na Kapitolu twierdzi, no dobrze, może to jest proces niedoskonały, może faktycznie nie ma tam Machado w nim, no ale dobry jest jakikolwiek, a nie żaden. Więc jeżeli chodzi o cele negocjacji, to tutaj jeden też ze specjalistów już wenezuelskich powiedział, że nie do końca wie, o co chodzi, bo przeszliśmy już 16 rund negocjacji tego typu w trakcie kadencji tego rządu i nic z tego, co obiecano, nie zostało zrealizowane. No dobrze, więc macie Państwo mniej więcej to, jak wygląda sytuacja w Wenezueli. Czyli tak, nie ma reform demokratycznych lub są one tylko fasadowe. Po tym, kiedy Stany Zjednoczone uwłaszczyły się na ropie wenezuelskiej, w zasadzie straciły w dużej mierze zainteresowanie tym krajem do momentu, dopóki nie okazało się, że jednak trzeba coś z tym zrobić, bo jak może podyskutujmy o Wenezueli, bo zaraz będziemy mówili o Wenezueli w kontekście Iranu, prawda, i będzie to przedstawiane jako dwie klęski. Znaczy nie udało się wprowadzić demokracji tutaj i tam. Więc zaczęto się zajmować tym, natomiast powiedzmy perspektywy są demokratyzacji rzeczywiście Wenezueli, takiej w znaczeniu, tak jak prawdopodobnie amerykańscy politycy by chcieli, prawdopodobnie jest to bardzo odległe. Bardziej prawdopodobne jest, że obecna władza dostanie po prostu silny mandat demokratyczny do sprawowania władzy dalej. Proszę Państwa, mamy kolejny temat, przenosimy się teraz na Tajwan. Otóż sprawa, o której chciałem Państwu opowiedzieć, dotyczy co prawda sporu pomiędzy Tajwanem i Filipinami, zresztą również Chińską Republiką Ludową i Filipinami, natomiast bardzo ciekawe, tutaj mamy protest opozycji, czyli Kuomintangu, opozycji na Tajwanie, tego samego Kuomintangu, który, że tak powiem, uciekł i tworzył Tajwan, on jest w tej chwili tam w opozycji. Otóż Kuomintang oskarża rząd Tajwanu o brak reakcji dotyczącej roszczeń Morza Południowochińskiego, które to roszczenia tutaj realizują sobie Filipiny. Otóż opozycja wzywa administrację Tajwanu do złożenia protestu w Manili w związku z filipińską próbą wyznaczenia granic wokół ławicy Scarborough, Otóż partie opozycyjne oskarżyły rząd o brak obrony długoletnich roszczeń wyspy, czyli Tajwanu, do Morza Południowochińskiego po jego niezwykle stonowanej reakcji na filipińskie próby wytyczenia granicy, no według swojego oczywiście uznania. Tutaj w Kuomintang powiedział, rząd głośno mówi, konfrontując się z Chinami kontynentalnymi, ale milczy, gdy Japonia lub Filipiny kwestionują roszczenia Tajwanu. Chodzi o decyzję Filipin o zgłoszeniu roszczeń terytorialnych do linii bazowych wokół ławicy Scarborough, to jest grupa małych, nisko położonych, skalistych wysepek u wschodniego wybrzeża Luzonu. Ławica nazywa się Huangian Island, prawda, w Chinach kontynentalnych, Rafa Mincu na Tajwanie i Panatak Shoal na Filipinach, czy płcizna Panatak. I wszyscy roszczą sobie pomimo różnych nazw do niej prawa. W ubiegłym tygodniu Manila złożyła w Organizacji Narodów Zjednoczonych oficjalną mapę morską ławicy Scarborough. Na mapie Filipiny określają swoje roszczenia do morskiej linii bazowej ławicy wraz z zewnętrznymi granicami 12-milowego morza terytorialnego i 24-milowej strefy przyległej. Odpowiadając na te kwestie, w poniedziałek tajwańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wspomniało bezpośrednio o mapie, stwierdzając jedynie, że roszczenia do wysp Morza Południowochińskiego i przyległych wód pozostają niezmienione. Potwierdzono tylko, że Tajwan sprzeciwia się jakimkolwiek próbom zmiany status quo siłą, przymusem lub działaniami jednostronnymi, a także nadmiernym roszczeniom morskim, które mogłyby zaostrzyć napięcia regionalne, i wezwano do pokojowego rozwiązywania sporów w oparciu o prawo międzynarodowe. No, Chiny i Filipiny wymieniają oskarżenia po starciu na Morzu Południowochińskim. Kuomintang, główna partia opozycyjna Tajwanu, stwierdziła, że odpowiedź ministerstwa sprowadza się do stwierdzenia, że Tajwan nie powinien być wykluczony z konsultacji. Chen właśnie z Kuomintangu oskarżył rząd o stosowanie podwójnych standardów w obronie praw Tajwanu, określając jego podejście jako jeden z trzech zakazów. Brak odwagi do nazwania Filipin, brak odwagi do złożenia protestu i brak odwagi do podjęcia działań. Wezwał też administrację tajwańskiego przywódcy Lai Ching-te do złożenia formalnego protestu w Manili i zwołania spotkania na wysokim szczeblu w celu omówienia tych kwestii. Przewodniczący klubu parlamentarnego mniejszej partii opozycyjnej, czyli Tajwańskiej Partii Ludowej, również wezwał ministerstwo do przyjęcia bardziej stanowczej odpowiedzi. Natomiast no, Demokratyczna Partia Postępowa broni podejścia rządu, twierdzi, że wszystkie strony powinny rozwiązywać spory pokojowo przez dialog i zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza oraz innymi przepisami prawa międzynarodowego. No, Manila złożyła wniosek do ONZ niecały miesiąc po 10. rocznicy orzeczenia arbitrażowego w sprawie Morza Południowochińskiego z 2016 roku, odrzuconego zarówno przez Tajpej, jak i przez Chińską Republikę Ludową. W orzeczeniu sklasyfikowano administrowaną przez Tajwan wyspę Taiping, znaną również jako Ituaba, jako skałę, a nie wyspę, pozbawiając ją 200-milowej wyłącznej strefy ekonomicznej. Wówczas administracja DPP twierdziła, że orzeczenie jest absolutnie nie do przyjęcia, nie ma mocy prawnie wiążącej dla Tajpej. W 10. rocznicę właśnie tajwańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło roszczenia wyspy do Morza Południowochińskiego i powtórzyło 4 długoletnie zasady swojej polityki, ale nie powtórzyło deklaracji z 2016 roku. Co ma jak gdyby odzwierciedlać zmianę jak w sposobach rozwiązywania sporów na Morzu Południowochińskim? No więc to jest, znaczy trzeba odróżnić dwie rzeczy. Znaczy jedna rzecz to jest kwestia tego, że to tutaj no, Tajwan nie rozpocznie wojny z Filipinami, oto, natomiast z drugiej strony rząd powinien publicznie potwierdzić, że orzeczenie nie ma prawnego uzwiązania dla Republiki Chińskiej i nadal kwestionować zaklasyfikowanie wyspy Taiping przez Trybunał jako skały. To więcej jest, wiecie Państwo, bo jeżeli to jest wyspa, no to dalej mamy, prawda, morze terytorialne, morską strefę przyległą, strefę ekonomiczną i tak dalej. No jeżeli nie, no to nie, to jest skała i to nie przysługuje. Argumentowane tutaj badacze dyplomacji Tajpej mówią, że odpowiedź rządu odzwierciedla długotrwałe trudności Tajwanu z uczestniczeniem w wielostronnych mechanizmach na Morzu Południowochińskim. Tajpej coraz częściej opiera się na szerokich odniesieniach do prawa międzynarodowego i oświadczeniach państw o podobnych poglądach, ale unika zgłaszania własnych roszczeń, głównie bojąc się, co na to powie Waszyngton, bo to jest jednak kłótnia między sojusznikami, przynajmniej potencjalnymi. Tutaj Pekin postrzega Tajwan jako część Chin, nie wyklucza użycia siły w celu zjednoczenia, zintensyfikuje własną reakcję na wydarzenia na Morzu Południowochińskim. Większość krajów, w tym Stany Zjednoczone, nie uznają autonomicznej wyspy za niepodległe państwo, trzeba pamiętać, więc jego roszczenia, jak, tak jak suwerennego państwa, są trudne do uznawania, tak? Bo gdyby tak było, że Tajwan byłby uznany za niepodległe państwa, to byłoby zupełnie inna historia, ale również sojusznicy tego nie uznają. No więc Pekin, jeżeli chodzi o właśnie rocznicę orzeczenia arbitrażowego, Pekin odrzucił je jako marnowany papier bez mocy, znaczy zmarnowany papier bez mocy wiążącej, powtarzając, że ani nie zaakceptował, ani nie uznał tej decyzji. Następnie Pekin oskarżył Manilę o rażące naruszenie chińskiej suwerenności właśnie poprzez złożenie do ONZ-u roszczenia o przedłużenie szelfu kontynentalnego w innej części Morza Południowochińskiego. Wezwał Komisję do Spraw Granic szelfu ONZ do odrzucenia wniosku, a w sobotę przeprowadził wspólne ćwiczenia morsko-powietrzne wokół ławicy z udziałem bombowców przenoszących ponaddźwiękowe pociski przeciwokrętowe YJ-12 właściwie. Czy mogliby sobie ponazywać je jakoś tak bardziej medialnie te ich skróty JY coś, no już Rosjanie mają lepsze niż oni. No dobra. W każdym razie tak to mniej więcej wygląda, więc to nie jest tak, że mamy ciekawy spór również między sojusznikami i w zadziwiający sposób jednobrzmiące albo też współbrzmiące protesty Chin kontynentalnych i Tajwanu. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat, Japonia, raport o zagrożeniach. Otóż Japonia wydała najnowszą Białą Księgę Obronną, w której między innymi wskazuje właśnie na zagrożenia dla Japonii. Raport jest corocznym przeglądem japońskiego środowiska bezpieczeństwa, który wskazuje, że koordynacja wojskowa między Chinami, Rosją i Koreą Północną zwiększa zagrożenie dla bezpieczeństwa Japonii. Wskazuje się również na coraz bardziej prowokacyjne chińsko-rosyjskie patrole bombowców i wsparcie Moskwy dla modernizacji sił zbrojnych Korei Północnej. Raport jest właśnie takim corocznym przeglądem, właśnie wskazuje na patrole chińskich, rosyjskich bombowców w grudniu ubiegłego roku, które po raz pierwszy skierowały się w stronę Tokio, przelatując nad południowymi wyspami Japonii. Samolot, co prawda, który leciał, zawrócił przed osiągnięciem japońskiej przestrzeni powietrznej, no ale to oczywiście była to świadoma prowokacja, zresztą prawdopodobnie sprawdzająca reakcję systemów obrony powietrznej Japonii. Również Chiny i Rosja wysłały bombowce podobną trasą lotu w czerwcu tego roku. W Białej Księdze, którą opublikowano przed chwilą dosłownie, wspólne chińskie i rosyjskie loty bombowców oraz ćwiczenia morskie mają wyraźnie na celu demonstrację siły przeciwko naszemu krajowi i stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Takie wspólne chińsko-rosyjskie loty to nie jest nic nadzwyczajnego, tak wbrew pozorom, ponieważ one się odbywają co najmniej raz do roku, od roku 2019. No natomiast takie bardziej asertywne zachowania mają miejsce w momencie, kiedy Pekin próbuje zmusić japońską premier do wycofania się z listopadowych uwag w parlamencie na temat Tajwanu. Kiedy ona powiedziała, że jakby przyszło co do czego, no to obrona Tajwanu jest również w interesie Japonii, sugerując, że Japonia przyjdzie z pomocą, krótko mówiąc, i zaatakuje Chiny, jeżeli Chiny zaatakują Tajwan. No oczywiście to było domniemane, ale to domniemanie wystarczyło. Ten raport sugeruje, że Chiny i Rosja ściślej koordynują swoje działania w zakresie wysyłania właśnie sygnału politycznego do Japonii. I to jest tak, że to wspólne jak gdyby pojawienie się po prostu służy interesom politycznym chińskim. No w tym roku japońskie wojsko częściej reagowało na te zagrożenia powietrzne. Dane opublikowane przez właśnie japońskie Ministerstwo Obrony pokazały, że liczba poderwań japońskich myśliwców w celu monitorowania chińskich lub rosyjskich samolotów lecących w pobliżu Japonii osiągnęła najwyższy poziom od 3 lat. Japonia obawia się również chińskiej i rosyjskiej aktywności morskiej wokół archipelagu. W lipcu Tokio poinformowało na przykład o zaobserwowaniu chińskiego niszczyciela, który strzelał sobie z ostrej amunicji w wyłącznej strefie ekonomicznej jednej z japońskich wysp na Oceanie Spokojnym. Ten niszczyciel wcześniej widziany był w pobliżu rosyjskiej fregaty innego chińskiego jeszcze okrętu wojennego. Co więcej, no takim chyba największym zagrożeniem może być, i tak jest wskazywane, jest sojusz wojskowy Rosji z Koreą Północną. To już nie jest jakaś tam współpraca, to jest sojusz wojskowy, który również zapewnia wsparcie dla rozwoju uzbrojenia Fenianu. Wspomniano w tym raporcie też o niezwykle szybkim postępie Korei Północnej w rozwoju rakiet, w tym zaawansowanych pocisków hipersonicznych. Tutaj w raporcie napisano, w wyniku współpracy wojskowej z Rosją istnieje obawa, że siła militarna Korei Północnej wzrośnie w perspektywie średniej i długoterminowej. No nie ma co prawda oznak, ale to jest współpraca dwustronna. Współpracy trójstronnej oznak przynajmniej widocznych nie ma, natomiast japońska Biała Księga odnotowuje wspólne wystąpienia przywódców obu krajów na paradzie wojskowej w Pekinie. I po raz pierwszy w tej Białej Księdze znalazł się również rozdział poświęcony Japonii i jej staraniom w sprawie rozbudowy przemysłu obronnego. Podkreślono tam między innymi rosnące znaczenie dronów, nowych technologii, takich jak AI właśnie we współczesnej wojnie. Więc jeżeli Państwo chcecie, możecie sobie poszukać na stronach Ministerstwa Obrony, a na pewno na stronach agencji informacyjnych japońskich macie Państwo tenże raport. Proszę Państwa, no i kolejny temat to jest temat ciekawy, do którego dzisiaj nawiązuje Financial Times. Otóż Rosja rozbudowuje flotę cieni, ale to jest flota cieni skroplonego gazu ziemnego. Otóż Rosja, jak twierdzą dziennikarze, po cichu, znaczy nie dziennikarze właściwie, to twierdzą firmy, które zajmują się danymi morskimi. Jak wiemy, w Wielkiej Brytanii tych firm jest sporo, zresztą one są ciągle cytowane przez różne media międzynarodowe. Otóż rosnąca liczba statków ma pomóc Moskwie kontynuować eksport skroplonego gazu ziemnego wtedy, kiedy zostaną wprowadzone sankcje, zaostrzone właściwie sankcje unijne w przyszłym roku. Według firmy Windward, zajmującej się właśnie danymi morskimi, w ciągu ostatnich 6 miesięcy sprzedano co najmniej 8 używanych tankowców LNG, które następnie wykorzystano do przewozu rosyjskich ładunków, co zwiększa liczebność tej floty zidentyfikowanej, dodajmy, bo może być też część nie, w tym do 25 statków, w tym dwóch nowych jednostek zbudowanych w rosyjskiej stoczni Zvezda. Ta flota pozwoli Rosji kontynuować eksport gazu, gdy w 2027 roku zaostrzą się ograniczenia, co pokazuje też, w jaki sposób Rosja wykorzystuje tą swoją flotę cieni, prawda, do omijania zachodnich sankcji. Tutaj wskazują badacze, że ta flota tajna flota ropy naftowej, jak to określono, miała swoje właśnie precedensy, była odnotowana zarówno w Iranie, jak i w Wenezueli. Natomiast żaden inny kraj nie osiągnął takiego poziomu zaawansowania technologicznego w produkcji gazu do czasu nałożenia na nią sankcji. Wskazuje się, że to wyjątkowe zjawisko. Kraje Unii Europejskiej, które kupiły prawie całą produkcję syberskiego zakładu Yamal w pierwszej połowie tego roku, zostaną objęte zakazem importu całego rosyjskiego LNG od 2027 roku. Zresztą niektóre rosyjskie instalacje LNG są już objęte sankcjami na mocy odrębnych środków, w tym projekt Arctic LNG firmy Novatek. Unia w ubiegłym tygodniu powiedziała, że sprzedaż tankowców LNG obywatelom Rosji musi zostać zgłoszona do Brukseli, ale nie zdecydowała się na zakaz transportu LNG tankowcami z UE do krajów trzecich po intensywnym lobbingu ze strony przede wszystkim Grecji, jak pamiętamy zresztą. No więc w tej chwili szacuje się, że rosyjska flota tankowców ropy naftowej liczy obecnie ponad 1000 statków. To tak na marginesie, przypomnijmy, że to jest spektakularne zatrzymanie jednego czy dwóch i potem toczy się dobrze, są zatrzymywane, natomiast potem opowieść, że no jak ten jeden statek się zatrzyma, to po prostu Rosja już przestanie móc handlować ropą, jest przy 1000 istniejących trochę śmieszny. Natomiast te 1000 statków funkcjonuje poza zachodnim systemem i ubezpieczeń, i formalności. Co więcej, Rosja z mniejszym zaangażowaniem angażuje się w transportowce, które są znacznie bardziej złożone. Natomiast dane Keplera pokazują, że 4 z niedawno pozyskanych przez Rosję gazowców przewoziły ładunki z hubów przeładunkowych LNG objętych zachodnimi sankcjami. One mają nazwy Kosmos, Orion, Merkury i Łucz, prawda? Łucz, czyli płomień. Rosja zbudowała również swoje 2 pierwsze gazowce LNG w stoczni Zvezda. Pierwszy z nich nazywa się Aleksiej Kosygin, przewozi właśnie ładunki z Arctic LNG 2 i został oddany państwowemu gigantowi żeglugowemu, czyli Sovcom Flot, w grudniu. Drugi statek nazywa się Konstantin Posiet i w tym miesiącu dopiero został ochrzczony. Prywatna firma Novatek dominuje na rosyjskim rynku LNG. Syberyjski zakład Novateku Yamal produkuje ponad 65% rosyjskiej produkcji, to są dane oficjalne. Sachalin 2, projekt na Dalekim Wschodzie Rosji, należy do Gazpromu, dostarcza kolejne 30%. No, większość wolumenu gazu z zakładów nieobjętych sankcjami jest transportowana tankowcami czarterowanymi, w tym no, między innymi właśnie od Grecji, stąd Grecja się nie godzi na te sankcje, ale też na przykład japońskich firm takich jak Mitsui. Natomiast no, w tej chwili po tej właśnie fali zachodnich sankcji Rosja jest zmuszona do dywersyfikacji. I teraz to jest tak, że Rosja ma statki, zresztą tankowce właśnie tych LNG należą głównie do powiązanych z Rosją firm funkcjonujących formalnie, przynajmniej pod reżimami prawnymi, na przykład Hongkongu, Singapuru czy też Dubaju, pływają tam pod banderami państwowymi i robią dokładnie to samo, co te właśnie to ta flota cieni naftowa. Czyli często zagłuszają sygnał, przeładowują na morzu między statkami właśnie w celu ukrycia pochodzenia ładunku i tak dalej. Natomiast statków jest mniej, to wymaga rzadszej, bardziej specjalistycznej infrastruktury. Nie da się tak naprawdę pozyskać i eksploatować tankowców typu LNG, tak jak w przypadku floty naftowej. Tu wymagana jest dużo bardziej zaawansowana infrastruktura. Więc trzeba pamiętać, że to jest tak, że ten gaz musi być utrzymywany w stanie ciekłym w temperaturze minus 162 stopni Celsjusza, więc to jest zupełnie coś innego niż ropę naftową, którą tam, jak widzieliśmy parę razy na różnych zdjęciach, po prostu tankowiec do tankowca zwykłymi szlauchami, takimi rurami się przetacza tą ropę i tyle. Tutaj to nie jest aż tak, to jest chyba nie jest tak możliwe. Jednym z głównych odbiorców, co jest jeszcze ważnego, te rosyjskie zakłady produkcyjne, te, które robią te gazowce w sposób specyficzny, one są jednocześnie trochę tak jak lodołamacze, prawda, mają wzmocnione kadłuby, to są, jak to się mówi, są to statki klasy lodowej, które właśnie mają móc zawijać do tych portów nawet przy dużym oblodzeniu, ich częściowym zamarznięciu. Jednymi z głównych odbiorców produkcji właśnie z Arctic 2 LNG, który jest objęty sankcjami, są Chiny. Szacuje się, że ładunki są przeładowane na konwencjonalne tankowce w pływających hubach, skąd właśnie trafiają do Chin. Wszystkie statki są objęte sankcjami USA. Nowatek stał się właścicielem lub czarterującym wszystkich z nich, za wyjątkiem jednego w ciągu ostatnich 2 lat. W stoczni Zwiezda w tej chwili przygotowuje Rosja produkcję kolejnych 4 statków. 6 statków klasy lodowej jest obecnie zablokowanych w stoczni w Korei Południowej z powodu sankcji. Co jeszcze możemy powiedzieć? No, na rynku pojawia się też, wskazują właśnie specjaliści, że coraz więcej starszych statków również się pojawia na rynku i prawdopodobnie wskazuje się, że one mogą trafić do rosyjskiej floty, niekoniecznie jako statki pływające, a jako bardziej pływające magazyny po prostu gazu, które sobie pływają i czekają tylko na to, gdzie będzie można, akurat gdzie pojawi się popyt i będzie można sprzedać bez sankcji lub omijając sankcje. Proszę Państwa, i teraz przenosimy się do państwa położonego tam, gdzie chce, czyli przełączamy się na pełny koalang z turbodoładowaniem. Natomiast no, informacja jest do tego stopnia ciekawa, że trzeba ją koniecznie poruszyć. Ona dotyczy pogłębiającego się konfliktu, zresztą od zawsze istniejącego, ale po raz kolejny się pogłębiającego konfliktu, otwartego konfliktu między armią a rządem w państwie położonym tam, gdzie chce. Otóż minister obrony humanistycznej armii w poniedziałek wywołał wielkie polityczne zamieszanie, ponieważ ogłosił na żywo w telewizji, że zamierza, nie zgadniecie Państwo, zwolnić generała odpowiedzialnego za zachodni brzeg, który zresztą tam wcale aniołkiem nie jest, do tego, żeby nie było wątpliwości. Natomiast no to ponownie zaognia konflikt właśnie między wojskiem a ekstremistycznym rządem przed wyborami krajowymi. W kanale 14 pan, który się nazywa Tamten kraj przedwczorajszy, no to oczywiście w tłumaczeniu na język polski, powiedział w niedzielę wieczorem, że Avi Blut zostanie odwołany za to, że opowiada się za przedłużeniem aresztu, tak zwanego aresztu administracyjnego, ekstremistycznego pioniera niosącego kaganek oświaty i tak dalej na ziemię niczyje, prawda, który dopuścił się rzekomo oczywiście czynów zabronionych, a i również były w tym czyny wymuszonej miłości. na Filistynach na początku tego roku. Tenże właśnie pionier, niesłusznie oczywiście wsadzony do jakiegoś niedobrego więzienia, przetrzymywany jest właśnie w areszcie administracyjnym. Jest to środek stosowany do uwięzienia podejrzanych bez pełnego procesu sądowego. W ostatnich tygodniach, dopóki właśnie tutaj, no, przedwczorajszy chciał go uwolnić, Blut natomiast i przedstawiciele humanistycznej armii odwołali się od decyzji ministra obrony. No więc przedwczorajszy powiedział, że apelacja była złym krokiem i ogłosił na żywo na antenie odwołanie generała. Powiedział, chce również humanistycznej armii, które dąży do zdecydowanego zwycięstwa, atakuje wrogów i chroni pionierów. Powiedział przedwczorajszy właśnie w telewizji. Oświadczenie to wywołuje kolejny publiczny spór z wojskiem, ponieważ wojsko powiedziało, że on nie ma takich kompetencji, bo może to zrobić tylko szef armii. No więc premier i jego sojusznicy, przypomnijmy, że właśnie, że no cały czas oczywiście w tle jest 7 października, jak wiadomo, zarówno Łachapiachu, jak i jego otoczenie uważa, że to nie oni zwalają całą winę na armię, służby wywiadowcze i tak dalej. Co więcej, mieliśmy liczne spory, jeszcze byli bardzo niezadowoleni z tego, że armia próbuje przeprowadzać własne śledztwa. Proszę Państwa, te śledztwa prawie za każdym razem się kończą następującym znakiem zapytania, no dobra, i poinformowaliśmy wyżej i co się działo dalej. Tu już dalej nie mogą prowadzić śledztwa. No, a komisja śledcza nie powstała i pewnie nie powstanie, jak to zresztą na początku tego konfliktu napisała pani Noga Tarnopolski, że tak się wydaje, że to ona, że najpierw nie powstanie, bo wojna, a potem nie powstanie, bo trzeba budować, a nie dzielić, prawda, i tyle. O co zresztą chodzi? Natomiast no, domniemanie jest takie, że po prostu mogła to być prowokacja i że świadomie zgodzono się, a nawet być może skonstruowano ten atak, żeby zrealizować cele Łachapiachu. No ale tak jak mówię, to są spekulacje, właśnie to by powiedziała, na to odpowiedziałaby komisja śledcza, więc dlatego nie powstanie. Ale wojsko sobie porobiło te śledztwa cząstkowe i tam niezwykle ciekawe rzeczy się pojawiły w czasie tego śledztwa. Na przykład właśnie to, jak to helikoptery wysłane wtedy przeciwko humusowcom nie miały w ogóle map. Oni sobie latali na mapki z Google Mapsa autentycznie. Co więcej, nie wiedzieli, kto jest swój, a kto nie jest swój, w związku z tym, że tak powiem, no, jakby to powiedzieć, odsyłali do Jerozolimy wszystko, co tam się ruszało, więc te takie słynne spalone samochody, to właśnie po tym przylocie helikopterów, o które zresztą, więc zresztą od początku mówili specjaliści, którzy oglądali te filmy, no niemożliwe jest, żeby z broni strzeleckiej, prawda, ktoś robił takie dziury w tych samochodach, nie mówiąc już o skali tego. No ale tak jak mówię, oni też nie dostali, więc to są takie śledztwa, zostały przeprowadzone i tych śledztw było kilka bardzo dobrze przeprowadzonych, które miały notabene porażające wnioski. Tam było śledztwo dotyczące tej jednostki, takiej taktycznego wywiadu, gdzie ta jednostka poinformowała, że idą, prawda, na mury, a i powiedziano, żeby sobie dały spokój panie i poszły sobie spać, czy coś takiego. Więc, bo gdzieś tam się pytano centrali wyżej, więc no i tego typu właśnie rzeczy, więc to jest też podstawa do konfliktu, prawda? Żeście Państwo wiedzieli, że ten konflikt również dotyczy tego, armia chce wyjaśnienia sprawy, a rząd Łachapiachu nie chce wyjaśnienia sprawy, już tak w skrócie mówiąc. Co więcej, no teraz jest tak, że politycy opozycji zaatakowali przedwczorajszego w poniedziałek, oskarżając go o podważanie wojskowego systemu dowodzenia, schlebianie radykałom i opowiadającym się za pionierskim niesieniem kaganków oświaty tam, gdzie im się tylko uda te osiedla założyć. Najlepiej od bieguna do bieguna. Szef sztabu Eyal Zamir sprzeciwił się oświadczeniu przedwczorajszego, twierdząc, że nie dokona zmiany w dowództwie na zachodnim brzegu w tych trudnych czasach i wskazał, że jest to sprzeczne z obowiązującymi protokołami. No więc i że po prostu, krótko mówiąc, nie ma takich kompetencji. No, można byłoby odwołać szefa armii i on może wtedy swoich dowódców, ale minister obrony tam czegoś takiego nie może. No więc przedwczorajszy wczoraj wycofywał się ze swojego oświadczenia, powiedział, że no, zmiana w dowództwie nastąpi w trakcie kolejnego cyklu nominacji i argumentował, że sprawa została już uzgodniona z Zamirem kilka miesięcy temu. Zamir natomiast powiedział, że żadne nominacje nie zostaną dokonane do przyszłego roku. No więc został zapytany już wieczorem, wczoraj, przedwczorajszy, i powiedział, Avi Blut nie został odwołany, dobrze wypełnia swoje obowiązki, że nie ma między nami żadnych rozbieżności. Czyli armia mu powiedziała, prawda, którędy to tam. Krótko mówiąc, przypomina się natomiast, że budowa pionierskich, ambitnych planów urbanizacyjnych na ziemiach zamieszkanych przez tych, którym się znowu... No właśnie, ktoś z Państwa powiedział, żeby zaproponować takie określenie, że likwiduje się ich emisyjność, tak? Emisyjność czegokolwiek, z tym emisyjność CO2, więc najpierw armia, że tak powiem, wspiera działania na rzecz zeroemisyjności, a następnie pojawiają się pionierzy lub też równocześnie, którzy już zasiedlają te miejsca. I to jest w tej chwili masowe. Co więcej, aktywiści społeczeństwa obywatelskiego, bo są takowi, oraz różnego rodzaju obserwatoria praw człowieka twierdzą, że pod rządami Bluta humanistyczna armia nie zrobiła wystarczająco dużo lub często też nic, żeby powstrzymać narastającą falę słusznych odruchów gniewu pionierów, którzy tutaj przybywają i sobie zabierają na przykład jakieś tam stworzonka, które tamci drudzy hodują, albo na przykład wyrywają im drzewka, albo niszczą systemy nawadniania, ale bardzo słusznie, bo tutaj muszą właśnie, bo ten kadekanek oświaty no, jest zdmuchiwany przez drugą stronę i trzeba go jakby wspierać. Także teraz nawet niektórzy, ciekawostka, niektórzy wpływowi przywódcy pionierów, już nie mówimy o osadników, bo to nieładnie, skrytykowali przedwczorajszego za jego komentarze pod adresem Blutha, broniąc jego działań, które podejmuje wspierając pionierów, co zresztą notabene potwierdza tezę o tym, że co on robi. Były dowódca humanistycznej armii Eisenkot, który jest notabene głównym rywalem łachapiachów opozycji przed wyborami, nazwał ten spektakl przedwczorajszego spektaklem bezprecedensowym upadkiem w relacjach między władzami cywilnymi a wojskowymi. Eisenkot dodał, że minister obrony postąpił niegodnie i bezprawnie, oskarżył przedwczorajszego o próbę zyskania przychylności ekstremistycznych wyborców, które odbędą się pod koniec miesiąca. Organizacja parasolowa ruchu bohaterskich pionierów, Rada Jesza, wyraziła poparcie dla Blutha, twierdząc w oświadczeniu, że wojskowe przywództwo generała w terenie przyniosło mu wielkie sukcesy w wojnie z terroryzmem, a także ścisłą i pełną szacunką współpracę z pionierami. Więc trzeba tylko też przypomnieć, że pod dowództwem właśnie Blutha humanistyczna armia rozpoczęła na początku roku wielką ofensywę służącą zeroemisyjności w trzech obozach dla uchodźców. Udało się to rzeczywiście, przesiedlono dziesiątki tysięcy ludzi, zdezurbanizowano całe miasta i odesłano na drogę do Jerozolimy pokaźne ilości tych, którzy emitowali CO2. W każdym razie pod koniec ostatniego tygodnia, przedwczorajszy, zapowiedział rozpoczęcie podobnej ofensywy na kolejny obóz dla uchodźców, ale jeszcze nie ujawnił do końca na którym. Także cały czas czekamy, gdzie będziemy mieli wprowadzoną politykę zeroemisyjności i skutecznej dezurbanizacji oraz rekultywacji terenów zielonych. Proszę Państwa, kolejny temat określiłem sobie jako zmierzch Infantino, ale z dużym znakiem zapytania. Otóż reelekcja Gianniego Infantino na stanowisko prezydenta FIFA w przyszłym roku wydawała się pewna. Natomiast no, ta kadencja została zagrożona, ta porówna kadencja, ponieważ wpływowi i wpływowe federacje i kibice zaczynają się od niego odwracać. Po tym, jak próbował jeszcze bardziej, powiedzmy, skomercjalizować sport i zaproponował umowę z JP Morgan i bratem zięcia Donalda Trumpa. Ten plan już zdaje się być porzucony, plan prywatyzacji FIFA i wygenerowania w ten sposób miliardów dolarów. Podzielił zresztą władze sportowe na całym świecie. Związki piłkarskie Anglii i Walii były pierwszymi, które wycofały poparcie dla reelekcji. Infantino, według doniesień Reutersa, swoje poparcie wycofały również Serbia, Finlandia i Szwecja. Natomiast Katar, Kuwejt i Sri Lanka i Liban poparły Infantino. Maroko oraz Egipt również poparły Infantino. Ponowny wybór Infantino początkowo miał być formalnością, startował bez kontrkandydata w nadchodzących wyborach zaplanowanych na marzec przyszłego roku w Rabacie, twierdząc, że ponad 200 federacji członkowskich już zadeklarowało swoje poparcie. No więc, żeby wygrać, musi mieć 106 głosów. Natomiast no, nastroje zmieniły się dramatycznie w zeszłym tygodniu. Europejska Organizacja Piłkarska UEFA, najpotężniejsza z federacji regionalnych, skrytykowała zarząd, stwierdziła, że straciła zaufanie do zdolności Infantino do kierowania FIFA. Europejska organizacja dąży do usunięcia go i poszukuje kandydata, który mógłby zjednoczyć federacje członkowskie. Nawet w FIFA samym pojawiły się konflikty wewnętrzne. Tutaj dyrektor operacyjny Lamour powiedział w piątek, że on i jego pracownicy dali się zwieść temu planowi, który zresztą też Carlos Cordeiro, starszy doradca Infantino, były bankier Goldman Sachsa, ogłosił swoją rezygnację. Cała struktura międzynarodowa, oświadczył Norweski Związek Piłki Nożnej, cała struktura międzynarodowej współpracy piłkarskiej została niepotrzebnie narażona na ryzyko w imię realizacji indywidualnych interesów, a nie dobra sportu. Wiele osób dostrzegało od dawna, w tym ci z nas, którzy zostali wybrani na stanowiska mające na celu zapewnienie kontroli, równowagi oraz zapewnienie stałego nadzoru. No więc nie jest jasne, w marcu będzie to walne zgromadzenie FIFA, na którym członkowie mają głosować nad wyborem prezesa, natomiast nie wiadomo, kto miałby go zastąpić. Statut mówi, że 1/5 z 211 zrzeszonych w niej związków może w dowolnym momencie zwołać nadzwyczajny kongres. No więc UEFA ma 55 członków, co wystarczy, żeby zwołać takie spotkanie i ogłosić głosowanie nad usunięciem Infantino. Nadzwyczajny kongres jest już zaplanowany na 23 listopada. Notabene chodzi o akurat tutaj o potwierdzenie tego, kto ma gościć Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet. W tej chwili nie ma jeszcze zadeklarowanego kontrkandydata. Szejk Salman bin Ibrahim Al Khalifa jest prezydentem Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej. Mógłby być. Jest szef CONCACAF Victor Montaliani i sekretarz generalny FIFA Matthias Grafsztorm. Są postrzegani jako ewentualnie potencjalni rywale. Montaliani jest urodzony w Vancouverze, jest postrzegany jako prawowity rywal Infantino. On przed mistrzostwami świata wygłosił kilka takich znanych, cytowanych w razie przez prasę uwag. Powiedział, jesteśmy najsilniejsi, gdy pamiętamy, co nas łączy. Teraz poza tymi murami świat wydaje się mniej stabilny. Zasady, które nas łączą, są wystawiane na próbę, jeśli nie są ignorowane. No więc niezależnie od wielkości czy zamożności branży, każda federacja ma równy głos w strukturze FIFA. Stowarzyszenia te są pogrupowane według regionów i często głos stosują się do zaleceń organizatorów regionalnych, tak jak na przykład w przypadku UEFA. CONCACAF, czyli CONCACAF, reprezentująca Amerykę Północną, Środkową i Karaiby, dołączyła do UEFA w krytyce Infantino i wezwała do kompleksowego rozliczenia jego prezydentury. Natomiast inne federacje sprzeciwiają się takim otwartym apelom. Z 90 głosami siła tego CONCACAF i UEFA jest niewystarczająca do uzyskania większości niezbędnej do usunięcia Infantino. No, brakuje 16 głosów. Azjatycka Konfederacja Piłkarska, która razem z UEFA i CONCACAF-em potępiła plan biznesowy Infantino, zadeklarowała poparcie dla każdej inicjatywy, która przyniosłaby korzyści piłce nożnej na całym świecie, ale nie wezwała do odwołania kierownictwa FIFA. Afrykańska Konfederacja Piłkarska i CONMEBOL, reprezentująca Amerykę Południową, nie skomentowały na razie decyzji o wycofaniu planu. No więc Infantino odpierał wcześniejsze próby w jego ograniczenia władzy czy i nawet odwołania. W 2017 roku zwolnił ekspertów do spraw etyki FIFA, która badała korupcję w organizacji. Wtedy określił te doniesienia medialne o nieprawidłowościach, o fake newsy i alternatywne fakty. Co więcej, wsparcie związków piłkarskich z Bliskiego Wschodu i Afryki sugeruje, że Infantino nadal ma wpływy w organizacji. Między innymi szejk, tutaj prezes Katarskiego Związku Piłki Nożnej, powiedział Katarski Związek Piłki Nożnej, oczywiście Al-Sani, jak się łatwo domyśleć, Khalifa bin Ahmed Al-Sani, powiedział Katarski Związek Piłki Nożnej w pełni popiera wysiłki prezesa Infantino mające na celu dalszy rozwój i wzmocnienie piłki nożnej na świecie. I tak to wygląda. Także no mamy tutaj zdecydowaną UEFę i Związek z Ameryki Północnej. Nie wiadomo, jak będzie się zachowywała Azja, czy się podzieli w tej kwestii, czy nie. I jak się będzie zachowywała Ameryka Południowa. Proszę Państwa, i mamy jeszcze ostatni krótki temat. Otóż mamy niespokojne wybory w Kaszmirze. Chodzi oczywiście o Azad Kaszmir, czyli Kaszmir administrowany przez Pakistan. Wybory odbywają się w cieniu protestów, bojkotów, starć i tak dalej. W Muzaffarabadzie, w stolicy Kaszmiru administrowanego przez Pakistan, przez dwa dni przed wyborami, które odbywały się w niedzielę, właśnie głosowanie się rozpoczynało w niedzielę, lokale były zamknięte, ulice opustoszałe, miasto wyglądało jak w stanie oblężenia. Trzeba pamiętać, że zamieszki rozpoczęły się 5 czerwca, kiedy władze zakazały działalności Wspólnego Komitetu Awami do spraw Dżammu i Kaszmiru, czyli JAAC. Jest to lokalna grupa polityczna, która organizowała demonstracje w sprawie rosnących cen i zarządzania Kaszmirem. Protesty te przerodziły się w kampanię domagającą się zniesienia 12 miejsc w regionalnym zgromadzeniu zarezerwowanych dla przesiedlonych Kaszmirczyków mieszkających w innych częściach Pakistanu, co oczywiście jest znakomitą też polem do nadużyć. Wraz z nasileniem się protestów władze Pakistanu rozpoczęły represje wobec przywódców. Natomiast po tygodniach marszów, negocjacji i znowu represji komisja wyborcza podzieliła głosowania na 3 etapy. Dystrykt Mirpur głosował 27 lipca, następnie Muzaffarabad i 12 okręgów uchodźców, że tak powiem, w niedzielę. Dystrykt Punch, który jest bastionem JAC, ma głosować jako ostatni 10 sierpnia. No więc przerwano właśnie dostęp do internetu, w sumie te przerwy, włączanie i wyłączanie, ale głównie wyłączanie trwa ponad 50 dni, co powoduje notabene wielkie zakłócenia w kampanii wyborczej oraz trudności w relacjonowaniu wydarzeń z regionu. Drugi etap głosowania w Muzaffarabadzie rozpoczął się o godzinie 8 w niedzielę. W stolicy rozmieszczono oddziały paramilitarne i policję, rynki, banki, stacje benzynowe itd. Wszystko było zamknięte od piątku, również transport publiczny został zawieszony z obawy przed protestami, że po prostu ludzie będą się w stanie przemieszczać w ten sposób. Organizacje praw człowieka poinformowały, że liczba osób odesłanych do Jerozolimy przekroczyła 50, w tym co najmniej 7 funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa. Rząd nie potwierdził jak gdyby w tych danych. Tutaj, jeśli chodzi o teraz jeszcze sprawę kandydatów, to jest oczywiście dla mieszkańców podobno ważniejszą rzeczą jest to, że jest to rodzaj referendum w sprawie klasy politycznej, która wykorzystuje, jak twierdzą, Kaszmir od ostatniej dekady. I jeszcze to stłumienie, prawda, tego komitetu oznacza tak naprawdę potwierdzenie tej tezy, tak, że Kaszmir jest raczej, nie ma szansy na jakąkolwiek podmiotowość, nawet ograniczoną, jest po prostu przedmiotem polityki władz Islamabadzie i tyle. No. Tutaj nie ma się co oszukiwać. Więc Partia Ludowa poinformowała, że w niedzielę w ataku zwolenników partii pakistańskiej Ligi Muzułmańskiej Nawaz, tutaj dochodziło do starć również między tradycyjnie opozycyjną, ostatnio pakistańską partią ludową, tam gdzie są Butto, prawda, Klan, to państwo możecie po tym kojarzyć, i pakistańską Ligą Muzułmańską Nawaz, prawda, tam gdzie był premier Nawaz, tak? Więc co jeszcze możemy powiedzieć? Frekwencja wyniosła prawie 50%, w pierwszej fazie było 46%, czyli tutaj była wyższa. Partia Ludowa zarzuciła powszechne manipulacje i fałszerstwa wyborcze, co oczywiście partia rządząca temu zaprzecza. No i jeszcze ostatnia rzecz, zobaczymy jak będzie teraz w dystrykcie Punch, czy w okręgu Punch, który jest bastionem właśnie tejże JAC. No i prawdopodobnie przed 10 sierpnia będą jeszcze demonstracje. W ciągu najbliższych 48 godzin planowane są marsze do Muzaffarabadu. Także to jest jeszcze na pewno nie koniec konfliktu. No dobrze, proszę Państwa, i to by na dzisiaj było tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam Państwu o komentowaniu, nawet dialogu sami ze sobą, to potem i tak się zawsze ktoś dołączy z ciekawości, lajkowaniu jak najwięcej, wszelkie interakcje, czy proszę pamiętać, że się bardzo podobają algorytmowi. Przypominam też wszystkim o wspieraniu na Patronite, buymeacoffee.com, Bajkofitu i na inne wszystkie sposoby, na Suppi też można. To Państwo macie Państwo zresztą linki w opisie odcinka, więc to możecie sobie bez problemu tam wejść i kanał wspierać. Ja już się z Państwem żegnam, dziękuję, przypominam Al-Kilabtan Bahu Al-Kafil At-Tasir, czyli psy szczekają, a karawana i tak będzie szła dalej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia do jutra.